na łączach Warszawa-Kraków, Jarosław Gowin, sojusznik Prawa i Sprawiedliwości ze Sprawiedliwej Polski Razem. Wiele tych partii jest. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pan też pełen oburzenia na pełnomocniczkę rządu do spraw równego traktowania?
No, panie dyrektorze, przeczytałem tę wypowiedź, bo domyślałem się, że będzie pan mnie pytał nie o to, jak ratować ZUS, albo jak obniżyć podatki, tylko kazirodztwo. I powiem panu tak, to jest wypowiedź...
To była główna informacja i główny message, jaki sączył pański koalicjant przez cały weekend, stąd pytanie naturalne.
Pytanie naturalne, ja bym wolał, żeby się koncentrować na przykład na efektach wizyty pani premier Kopacz w Brukseli, bo kwestia pakietu klimatycznego to jest być albo nie być dla polskiej gospodarki.
Ale co ale do te wypowiedzi efekty pani poznamy profesor, dopiero dzisiaj po południu, tak, wobec czego pytałem
panią profesor Fuszary. Pani profesor Fuszary, wypowiedź jest skrajnie niejednoznaczna i zawsze pozostanie już przedmiotem sporu.
To, co dla mnie pan jest, też uważa, że to jest promocja lewactwa, o której mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości?
To jest promocja bełkotu naukowego, bo to, co jest dla mnie bezsporne, to fakt, że pani profesor uprawia pseudonaukę.
Znaczy zajmowanie się związkami kazirodczymi to jest pseudonauka?
Ja uważam, że wszystkie wypowiedzi, które przytacza pani profesor, pani minister Fuszara, wtedy jeszcze profesor, nie minister, to jest może też element, o którym trzeba pamiętać, ale te wszystkie wypowiedzi dotyczą po pierwsze problemu kompletnie marginalnego, po drugie są wyrazem tego, że na uczelniach i zagranicznych i niestety także coraz częściej polskich uprawia się to, co nazwałem pseudonaukowym bełkotem.
No ale tak, ale naukowcy mają to do siebie, że często zajmują się problemami, jak pan mówi, kompletnie marginalnymi.
Ja podchodzę do nauki zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że polska gospodarka byłaby w zupełnie innym stanie, gdybyśmy umieli powiązać to, co dzieje się na uczelniach, zwłaszcza uczelniach technicznych, z polską gospodarką.
No, to oczywiście.
Tym zamierzam się zresztą zajmować.
Tylko chciałem zapytać, a pan jako filozof o czym pisał pracę magisterską?
O bardzo wybitnym hiszpańskim myślicielu Ortezie y Gassecie, który napisał książkę taką najgłośniejszą, ale tak naprawdę głównym problemem tam była zdrada elit. Elit, które idą na pasku takich, w cudzysłowie, masowych gustów. Słowa pani profesor Fuszary są potwierdzeniem trafności tezy Ortegi i Gasseta sprzed 100 lat.
Nie obraża pana inteligencji to, co mówił w tej sprawie PiS?
Nie, tak nie obraża mojej inteligencji.
I z ręką na sercu.
Nie obraża mojej
inteligencji. Czy to, że naukowiec referuje w debacie naukowej czyjeś poglądy, naprawdę można oskarżyć go o promocję i bycie fanem i zwolennikiem legalizacji kazirodztwa?
Problem polega na tym, że wypowiedź pani profesor jest naprawdę niejednoznaczna. Tam jest taka końcówka, z której można wywnioskować, że ona odnosi się do tych postulatów z aprobatą, ale równie dobrze ona może...
Ale dzisiaj ona mówi, nie jestem zwolenniczką legalizacji kazirodztwa.
I to jak mówię, brak precyzji, no, nielicujący z miejscem, w którym wypowiedź pani profesor się odbywała, czyli z seminarium uniwersyteckim, ten brak precyzji sprawia, że pozostaniemy w sferze niedookreśloności.
Panie prezesie, jak twardą opozycją wobec rządu Kopacz powinien być obóz prawicy i obóz Prawa i Sprawiedliwości?
Ja powinien być merytoryczną opozycją. Ja nigdy nie byłem zwolennikiem tego, żeby na złość Polakom odmrażać sobie uszy i...
Jak pan słyszy, że Kopacz nie ma moralnego prawa do rządzenia i że jest o 2-3 poziomy niżej niż Jarosław Kaczyński, to pan myśli, że to jest ten styl opozycyjności, jakiego potrzebujecie?
To myślę, że Jarosław Kaczyński potwierdził swoje niekwestionowane przywództwo w PiS-ie w momencie, kiedy w odpowiedzi na ewidentną prowokację ze strony Ewy Kopacz, bo to była prowokacja, podszedł do Donalda Tuska i rozbroił minę. Szkoda, że potem jego współpracownicy nie pomogli mu w utrwaleniu tego dobrego wrażenia.
No właśnie, bo to bardzo skutecznie niweluje tam ten moment, to podanie ręki Donaldowi Tuskowi. To wszystko, co działo się później.
Politycy PiS-u chyba mają, jeżeli mogę się podzielić taką przyjacielską radą, chyba mają zbyt dużą skłonność do tego, żeby mówić wyłącznie do swojego elektoratu. Ten elektorat, nawet ten elektorat Zjednoczonej Prawicy dzisiaj to jest około 30%. Potrzebujemy dodatkowych 5%, do których trzeba dotrzeć mówiąc o innych sprawach i innym językiem. Trzeba mówić o obniżaniu podatków, trzeba mówić o upraszczaniu prawa gospodarczego. Jeżeli rząd Ewy Kopacz spełniłby jej obietnice, nieliczne z tych spełnialnych obietnic zawartych w ekspoze dotyczących na przykład nowego kodeksu budowlanego czy nowej ordynacji podatkowej, to obóz Zjednoczonej Prawicy na pewno w tej sprawie będzie z rządem współpracował.
A dlaczego, kiedy pan słyszy z trybuny sejmowej, że Kopacz nie ma moralnego prawa do rządzenia, bo zaprzepaściła je w Smoleńsku i w Moskwie, to pan nie wyjdzie na mównicę i pan jej nie broni?
Ja akurat zachowanie Wykopacz w Moskwie oceniam bardzo ambiwalentnie. Z jednej strony jestem pełen uznania dlatego, że dla faktu, że pojechała tam. Z drugiej strony no to jej wypowiedź o przekopaniu terenu po katastrofie metr w dół no, była bardzo niefortunna.
Natomiast... Ale będąc w Platformie Obywatelskiej, pan mówił o jej najlepszej woli, o odwadze, o tym, że pada ofiarą ostrych i niesprawiedliwych zarzutów. Dlaczego dzisiaj, kiedy pan jest koło Prawa i Sprawiedliwości, nie próbuje pan zmienić opowieści, narracji i tego, co Prawo i Sprawiedliwość mówi na ten temat?
Ja nie jestem od korygowania PiSu. Ja wypowiadam swoje sądy na własny rachunek. Proszę zwrócić uwagę, że moja wypowiedź po expose Ewy Kopacz była rodzajem merytorycznej polemiki.
No ale może należałoby też popolemizować merytorycznie z własnymi kolegami z jednego obozu.
To jest okazją do tego, na pewno nie jest publiczna rozmowa z redaktorem Piaseckim.
A nie myśli pan, że Prawo i Sprawiedliwość mówiące takim językiem nie będzie zachęcać ani wyborców Platformy, ani polityków Platformy, żeby zmieniali sympatie polityczne i przechodzili do obozu prawicy?
Coraz większa grupa polityków Platformy przechodzi do tego obozu. A tutaj w Krakowie kandydatem Zjednoczonej Lewicy jest dotychczas wieloletni radny wojewódzki z szeregów Platformy Marek Lasota.
Natomiast prawicy, tak jak powiedział pan, lewicy, prawicy.
Prawicy, oczywiście. Natomiast tak jak powiedziałem...
No ale są jakieś posłowie bardziej... na przykład, którzy chcieliby przejść do PiSu albo do pana?
Pokażą to najbliższe tygodnie i miesiące. Natomiast
że będą tacy politycy?
Nie ulega wątpliwości, że dużo bardziej skuteczny jest sposób reagowania, który zaprezentował Jarosław Kaczyński, wyciągając rękę do Donalda Tuska, niż takie potępianie Kopacz w Czambu.
Wyobraża pan sobie obóz prawicy bez Kaczyńskiego?
Nie wyobrażam sobie.
Prezes mówi podobno kolegom partyjnym, że odejdzie, jeśli znów przegra.
W to kompletnie nie wierzę.
Jarosław
Kaczyński jest... Nie wierzę w to, że mógł powiedzieć coś takiego, dlatego że jest zbyt doświadczonym politykiem, żeby nie wiedzieć, że tego typu wypowiedź natychmiast otwarłaby rywalizację o schedę po nim. I wracając do pańskiego pytania. Do roku 2015, do wyborów parlamentarnych, w których prawica stoczy bój o to, żeby odsunąć od władzy obecną koalicję, Jarosław Kaczyński musi pozostać niekwestionowanym liderem. Podkreślam, musi, dlatego że podważanie teraz jego kierownictwa byłoby z punktu widzenia tego obozu prawicowego kompletnie nieodpowiedzialne.
A jeszcze dopytam o tych polityków i posłów Platformy. Są tacy, którzy chcą przyjść do zmienić barwy partyjne i klubowe?
Jest
bo
wielu
pan zasugerował,
takich,
że są.
Jest wielu takich, którym nie podoba się ten skręt Platformy w lewo, nie tylko w takich sprawach światopoglądowych, ale przede wszystkim w sprawach gospodarczych. Pod tym względem expose Ewy Kopacz było wbiciem ostatniego gwoździa w trumnę Platformy jako partii wolnorynkowej.
Jarosław Gowin, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.